poza schematem.
Dzień dobry, przy mikrofonie Aleksandra Chromada. Witam Państwa serdecznie w audycji Poza Schematem. Moją dzisiejszą gościnią jest Aleksandra Obara. Aleksandra angażuje się w działania społeczne na rzecz zdrowia psychicznego i wspierania osób w kryzysie. Jako działaczka Fundacji Tafla współtworzy inicjatywy, które zwiększają dostęp do profesjonalnej pomocy i psychoedukacji. Na co dzień pracuje również jako hipnoterapeutka, towarzysząca osobom, które chcą lepiej zrozumieć siebie, odzyskać poczucie sprawczości i wprowadzić trwałe zmiany w swoim życiu. W swojej pracy stawia na empatię, autentyczność i budowanie relacji opartej na zaufaniu. Dzień dobry, Aleksandro.
Dzień dobry, Olu, witam wszystkich.
Pozwoliłam sobie przeczytać twoje bio, bo nie chciałabym niczego przekręcić, a jest tu dużo interesujących informacji.
Ja na co dzień jestem działaczką Fundacji Tafla, czyli pracuję tam jako hipnoterapeutka, ale też właśnie jako koordynatorka, czyli wspieram działania Fundacji Administracyjnej. Sama fundacja powstała naprawdę z takiej, myślę, super idei, bo nasza założycielka, prezeska Sonia Chojnik sama jest psycholożką, więc pracowała z wieloma ludźmi do tego czasu i zobaczyła taką lukę, która w Polsce nie jest mocno zaopiekowana, a mianowicie jest to wsparcie kryzysowe. Jest ono w Polsce trochę ograniczone, głównie opiera się na tym, że mamy dostęp do telefonu zaufania, natomiast ten telefon no po prostu nie zawsze odbiera. Dlatego Sonia zdecydowała się założyć taką fundację, która będzie mogła to wsparcie kryzysowe oferować za darmo. Natomiast oprócz tego fundacja skupia się też na tym, aby edukować odnośnie zdrowia psychicznego, odnośnie lęków i napięcia. Więc mamy też bardzo dużo różnych specjalistów, jest świetny zespół psychologów, jest psychodietetyk, fizjoterapeuta i ja też mam swój blog jako hipnoterapeutka, czyli wspieram właśnie działanie psychologów pod kątem hipnoterapii, czyli bardziej pracy z umysłem, z takimi mentalnymi blokadami podświadomymi.
Bardzo to jest ciekawe, szczególnie ten ostatni wątek, który jest mi całkowicie obcy, czyli hipnoterapia. Mm-hmm. Ale cofnę się do początku twojej wypowiedzi. Powiedziałaś o wsparciu w kryzysie. Mm-hmm. I mogłabyś zdefiniować, czym jest to wsparcie w kryzysie i o co dokładnie chodzi?
Są to takie sytuacje dosyć skrajne, kiedy czujemy, że jesteśmy na takiej granicy, jeżeli chodzi o nasze zdrowie psychiczne. To mogą też być myśli samobójcze, strata kogoś bliskiego, jakakolwiek taka sytuacja, która jest nagła, skrajna, w której nie możemy poradzić sobie sami. Fundacja też głównie się specjalizuje właśnie w pracy z lękiem i napięciem, więc też wszystkie stany lękowe, ataki paniki, to jest też właśnie taki obszar, który w takim spotkaniu można poruszyć.
Jasne, bo właśnie zastanawiam się po prostu, jak to odróżnić, jak długotrwała jest pomoc z ramienia fundacji. O, może bardziej o to mi chodziło. Czy jeśli osoba, rozumiem, doświadcza kryzysu, w danym momencie może się do was zgłosić. Ale co potem? Co dalej?
Potem jak najbardziej też oferujemy długofalowe wsparcie. Mamy wtedy takie niskopłatne konsultacje. Jest właśnie opcja psychologiczna. Ja też to wspieram właśnie hipnoterapią. Więc jak najbardziej taka długofalowa współpraca jest też możliwa. I zwykle tak to wygląda, że jak ktoś przychodzi na konsultację kryzysową, i często potem zostaje na dłuższą współpracę, bo też może poznać psychologa, często też ta relacja się może zawiązać, taka bardziej organiczna, więc jak najbardziej potem my też oferujemy prowadzenie takiej osoby właśnie już bardziej kompleksowo. A oprócz tego też organizujemy warsztaty, spotkania, gdzie edukujemy na temat tego, jak to zdrowie psychiczne utrzymywać na takim dobrym poziomie. Raz w miesiącu są spotkania Przepływ. One są w Uniwersytecie Artystycznym, więc w pięknym miejscu. One są darmowe i tam właśnie rozmawiamy o różnych obszarach związanych z zdrowiem psychicznym. Ja też tam byłam jako hipnoterapeutka, był nasz psychodietetyk. Rozmawialiśmy też ostatnio właśnie o paleniu zawodowym, więc pod kątem też takim można jak najbardziej skorzystać ze współpracy.
Świetne działania i bardzo się cieszę, że takie miejsca w Poznaniu się tworzą. A teraz wracając do hipnoterapii. Czy mogłabyś opowiedzieć właśnie takim językiem, żeby osoba, która totalnie nic o tym nie wie, zrozumiała?
Jeśli chodzi o hipnoterapię, to ona bazuje na tym, że pracujemy z naszym podświadomym umysłem, czyli na co dzień to, co robimy, pracujemy ze świadomością, czyli z rzeczami, które po prostu jesteśmy w stanie przeanalizować, przetworzyć, natomiast one nie zawsze wchodzą do głębszych części naszego umysłu, dlatego nie zawsze te zmiany, które zachodzą, gdy pracujemy nad sobą, one nie zawsze przychodzą albo przychodzą często bardzo późno. Mhm. I w hipnoterapii możemy to ominąć, bo tak naprawdę ona jest synchronizacją umysłu świadomego z podświadomym, więc możemy dużo szybciej i głębiej przyjąć różne przekonania, perspektywy, które pomogą nam zmienić nasze zachowania, nawyki czy schematy myślowe. To jest świetne rozwiązanie, jeżeli ktoś intelektualizuje emocje, więc jeżeli wiemy, z czego nasze problemy wynikają, wszystko znamy, ale nadal te problemy przychodzą, na przykład nie pozwalamy sobie na emocje, to jest świetne rozwiązanie. Hipnoterapia nie jest na pewno zastępstwem terapii, ale jest właśnie świetnym jej uzupełnieniem, więc często jest tak, że nasi psychologowie prowadzą tutaj naszych podopiecznych, a ja jako hipnoterapeutka mam też dodatkowe spotkania, które mogą po prostu przyspieszyć różne procesy.
I może zadam teraz pytanie, którego nie jestem pewna, czy wypada. Proszę wybaczyć. Nie ma w tym nic kontrowersyjnego.
Nie. Hipnoterapia ma czasami jakąś kontrowersyjną opinię, ponieważ nie ma o niej tak naprawdę rzetelnych informacji. To, co widzimy w filmach, to, co widzimy w takim mainstreamie, to jest po prostu bardzo mocno mija się z prawdą. Jeżeli my jesteśmy w gabinecie, to jesteśmy w pełni świadomi, nikt nad nami nie przyjmuje żadnej kontroli, mamy pełną kontrolę nad naszym umysłem i to też jest metoda potwierdzona naukowo. Nawet znany psychiatra Milton Erickson, on też wykorzystywał hipnozę, hipnoterapię w swojej pracy i nawet był osobą, która przyczyniła się ogromnie do jej rozwoju, więc tak naprawdę jak już mamy wszystkie informacje o hipnozie, no to wiemy, że to nie jest kontrowersyjne. Natomiast rozumiem, z czego to wynika, bo sama zanim dowiedziałam się głębiej informacji na ten temat, to też trochę tak myślałam, co to takiego. Natomiast to nie jest kontrowersyjny temat.
Dziękuję ci serdecznie za obalenie tych mitów. Myślę, że było to potrzebne i nadal jest potrzebne, żeby o tym mówić, tak? Że jest to coś wspierającego terapię i bardzo pomocnego w leczeniu czy w tym, też w jakiejś pracy nad sobą.
Poza schematem.
A chciałam się zapytać, z czym najczęściej mierzycie się w takich kryzysowych momentach w fundacji?
My głównie pracujemy właśnie z osobami lękowymi, więc to jest taki główny obszar naszego działania, więc najczęściej przychodzą osoby z depresją, z wypaleniem zawodowym, to są takie główne obszary, z którymi my pracujemy. Też oczywiście zaburzenia lękowe, właśnie ataki paniki, o których wspomniałam, to są obszary, z którymi najczęściej pracujemy w fundacji.
Myślisz, że tendencja jest taka, że ilość zgłoszeń wzrasta? Czy jak ty widzisz w ogóle kondycję naszą jako społeczeństwa?
No samo WHO właśnie mówiło, że ponad 1 miliard ludzi ma jakieś zaburzenie psychiczne, więc to by wychodziło, że 1 na 7 osób się z czymś boryka. My też jako fundacja widzimy potrzebę właśnie tych konsultacji kryzysowych, tego wsparcia. Natomiast mam czasami poczucie, że nie zawsze my jako społeczeństwo wiemy, że taka możliwość jest, więc dlatego też w fundacji działamy nad tym, żeby jak najbardziej rozpromować tą możliwość. Natomiast na pewno jako społeczeństwo przez to, jak szybko żyjemy, w jaki sposób żyjemy, ile mamy możliwości, to sprawia, że właśnie te stany lękowe czy kryzysy są dużo bardziej częste. Więc myślę, że ta potrzeba na pewno jest. Natomiast misją fundacji jest też to, żeby każdy, niezależnie od takiej życiowej sytuacji, miał możliwość skorzystania z pomocy, która jest kompleksowa i która też jest taka naprawdę empatyczna, bo to też jest coś, co nie każdego spotyka, a dla nas to jest bardzo ważne i podchodzimy do siebie z szacunkiem, widzimy zawsze drugiego człowieka i to też właśnie jest, tak naprawdę nam przyświeca na co dzień.
A popraw mnie, jeśli się mylę, ale też zaburzenie psychiczne, o którym wspomniałaś, że dotyka 1 osobę na 7, jest czymś innym niż doświadczanie kryzysu psychicznego, tak? Doświadczyć kryzysu możemy de facto wszyscy i najczęściej statystycznie wszyscy go w życiu doświadczamy, tak?
Tak, oczywiście. Tutaj są takie dwie rzeczy, które możemy rozróżnić, że fundacja tutaj zapewnia duże wsparcie w obszarze kryzysu, ale oczywiście w różnych innych zaburzeniach też właśnie ma możliwość pomocy. Natomiast zwykle, tak jak mówię, też jest to tak, że ten kryzys może być takim zapalnikiem, bo czasami my żyjemy przez lata i jakoś sobie radzimy z tą sytuacją, pomimo na przykład, że jest nam trudno i często ten kryzys jest takim poczuciem, dobra, już tego dalej nie mogę, sięgam po pomoc, nie?
Słyszę, że jesteś osobą z bardzo dużą misją i z zaangażowaniem opowiadasz o działalności fundacji i też o tym, co robicie. Zastanawiam się, co ciebie pchnęło na tą ścieżkę, jak wyglądała twoja ścieżka i co cię motywuje do działania?
Ja zawsze właśnie byłam blisko z człowiekiem, zawsze bardzo mi zależało na tym, aby ludziom pomagać. To było coś, co było dla mnie ważne i robiłam to trochę tak naturalnie. Natomiast sama też borykałam się z dużymi lękami. I tak naprawdę hipnoza i hipnoterapia pozwoliły mi te lęki bardzo mocno wyciszyć. Natomiast później, gdy poznałam Sonię, ona opowiedziała mi o tym, jaki ma plan, jaką fundację chce stworzyć, to powiedziałam sobie, to jest mój człowiek i wiem, że razem możemy zmienić coś na tym świecie. Bo też mam takie poczucie, że jedna osoba, która w sobie coś zmieni, wpływa na rodzinę, rodzina wpływa na lokalne społeczeństwo na nasze społeczeństwo, więc tak naprawdę zmieniając siebie, jedną osobę, możemy budować naprawdę mocne, odpornie psychiczne społeczeństwa, więc...
Tak, taki efekt domina, prawda?
Dokładnie.
Wspomniałaś o lękowości. Jest to też taka przestrzeń, która mnie interesuje. Zastanawiam się, co możemy mówić, jak możemy wesprzeć osobę lękową, jeśli mamy taką obok siebie.
Myślę, że dobrą rzeczą jest też wiedzieć, jak my jako osoby lękowe możemy siebie wesprzeć, bo z perspektywy na przykład hipnozy i hipnoterapii lęk jest też formą transu. Ponieważ żeby zaszedł trans, który jest naturalnym stanem umysłu, musi być zawężenie uwagi, skupienie na myśli i to też występuje w czasie lęku.
Bardzo ciekawe, rzeczywiście, trafne.
Tak, dlatego też hipnoza jest tak skuteczna we wspieraniu zaburzeń lękowych, bo po prostu jest to trochę wykorzystanie tej umiejętności na swoją korzyść, czyli tej umiejętności transu. Więc to, co ja zawsze staram się robić dla siebie i też kiedy pracuję w gabinecie, to jest po prostu najpierw skupienie się na oddechu, a potem mówienie sobie tych sugestii, ale odwrotnych. Czyli jeżeli nasze myśli nam mówią, nie wiem, zaraz coś się wydarzy, zaraz coś ci się stanie, to po prostu moją reakcją jest, to jest myśl, to nie musi być prawda. Skupiam się na oddechu i mówię sobie rzeczy odwrotne. Czyli, że jest w porządku, jestem bezpieczna. I oczywiście, to brzmi banalnie, natomiast to też jest trening. Taka umiejętność też jest po prostu umiejętnością jak każda inna. I my przez lata, wchodząc w stany lękowe, tą umiejętność trochę jakby rozwijamy w drugą stronę. A my możemy zacząć już teraz budować tą umiejętność na naszą korzyść. Więc nawet jeżeli za pierwszym razem to zrobimy i to za dużo nie pomoże, to kolejna próba buduje nowe ścieżki neuronowe i sprawia, że ten lęk nie przejmuje nad nami kontroli.
Zdecydowanie się z tym zgadzam. Sama widzę, że to, czym my się karmimy, czym my karmimy swoje myśli, albo jakimi myślami karmimy swój umysł to procentuje i pytanie, w którym kierunku to ma iść, prawda?
Dokładnie.
Ale też to pytanie o lękowość zadawałam trochę z perspektywy matki mówiącej do dziecka. Jakby jak się zaopiekować takimi niepokojami, które pojawiają się u osoby, którą oczywiście możemy wyposażyć w te narzędzia i podejrzewam, że to jest też bardzo ważne, ale na przykład tak anegdotyczna historia. Ja się zastanawiam, czy zamknęłam dom, prawda? Każdemu to się czasem zdarza. Zakluczyłam, czy nie zakluczyłam? To po poznańsku tutaj zakluczyłam. Tak. I widzę, że dziecko się niepokoi. Ale no zakluczyłaś, czy nie? Zamknęłaś, czy nie? A ja mówię, to nie jest twoja odpowiedzialność, jakby to jest moje zmartwienie. Ale zastanawiam się, czy to jest dobry komunikat. Czy tą lękowością nie powinno się zaopiekować w inny sposób.
Co ciekawe, właśnie najlepszy sposób, żeby uspokoić dziecko, to być spokojnym samemu, bo, bo dzieci też właśnie odbierają na poziomie podświadomym nasze stany emocjonalne. Co ciekawe, właśnie często w hipnozie jest taki proces odłączania emocji dziecka od emocji mamy, czyli my często, gdy jesteśmy zbyt empatyczni, to właśnie dlatego, że na jakimś poziomie rozwoju nie zdaliśmy sobie sprawy z tego, że emocje mamy to nie są nasze emocje. Więc tutaj na pewno ta najlepsza rzecz, którą możemy robić, to jest dbanie o własny spokój. Natomiast jeżeli jesteśmy w trakcie treningu i akurat nam to nie wyszło, to na pewno też dotyk i bliskość jest czymś, co naprawdę może budować też i odporność psychiczną dziecka, ale też właśnie zmniejszać stany lękowe. Więc sam dotyk, powiedzenie jesteś bezpieczna, przytulenie to też bardzo, bardzo dużo znaczy.
Na koniec chciałabym cię zapytać, gdzie można znaleźć informacje dotyczące Fundacji Tafla?
Jesteśmy na stronie internetowej fundacjatafla.pl. Mamy też social media, Facebook, Instagram. Na naszej stronie internetowej jest też formularz kontaktowy, możliwość umówienia się od razu bezpośrednio na wsparcie kryzysowe, na niskopłatne spotkania ze specjalistami, więc zapraszamy serdecznie każdego, kto potrzebuje wsparcia. Jesteśmy dla Was.
Dziękuję bardzo. Moją gościnią była Aleksandra Obara, przedstawicielka Fundacji Tafla. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
Dziękuję.
Poza schematem.